To dzisiaj będzie wizyta w gabinecie pana weterynarza. Dzień dobry.
Dzień dobry, lekarz weterynarii Mirosław Kalicki.
A to jest różnica? Lekarz weterynarii? Weterynarz?
Weteriniarz może tak od razu? Aha. No jest pewna różnica, bo tytuł, którym dostajemy kończąc studia, to jest właśnie tytuł lekarza weterynarii.
A pan ma nawet tytuł doktora weterynarii.
Doktora nauk weterynaryjnych, ale to jeszcze nie jest karalne, więc spokojnie.
A czy karalnym, czy niekaralnym jest? Podobno jest tak, że gdy pan rano przechodzi przez zoo, to pyta opiekunów zwierząt, jak tam kupę?
Tak, oczywiście.
Taką historię usłyszałem ostatnio od Izy Krause i nie mogę się powstrzymać, żeby nie zadać panu tego pytania. Cokolwiek może niestosownego.
Tak, tylko jest to może troszkę niedoprecyzowane, ponieważ pytam się odchody zwierząt, a nie pracowników.
Rozumiem. A o co chodzi z tymi odchodami zwierząt?
Zaburzenie przewodu pokarmowego, które może wystąpić w ogrodzie zoologicznym na skutek na przykład ingerencji zwiedzających osób, powiem wprost, po prostu tam, gdzie ludzie mogą dokarmiać zwierzęta, tam mogą się pojawić zaburzenia żołądkowe.
A ludzie karmią jeszcze zwierzęta? Przy każdym wybiegu są tabliczki, nie karmić zwierząt.
Ludzie w większości oczywiście dostosowują się do tego, co jest napisane, tylko jeszcze jest warunek, że trzeba umieć przeczytać to, co jest napisane.
Ja rozumiem, ale gdzieś tam w głowie rodzi się tam myśl, ale tam jedno ciasteczko, jeden cukiereczek, przecież małpie nie zaszkodzi.
Tak, przecież małpie nie zaszkodzi i każdy tak pomyśli i dlatego jednego cukierka i małpa po całym dniu po zjedzeniu wiadra cukierków i drugiego wiadra jakichś herbatników po prostu będzie chora.
I to się zdarza?
To się na szczęście nie zdarza, tak się zdarzało w poprzednich latach, wiekach, może aż tak powiem, ponieważ edukacja jest bardzo dobrze postawiona.
Ale to stwierdzenie padło w innym kontekście. Z Izabelą Krause rozmawialiśmy o małpach. Ona opowiadała o tym, że odchody świadczą o tym, w jaki sposób ta małpa spędziła noc. Czy to były spotkania stresujące z innymi osobnikami, czy nie?
Oczywiście, ponieważ jak każdy wie, duża dawka stresu wpływa na pracę przewodu pokarmowego, przyspiesza. Pracę przewodu pokarmowego. Układ stada zwierząt naczelnych jest wyjątkowo hierarchiczny, zwłaszcza zwierzęta, które są niżej w tej drabince hierarchii, no są narażone na większe stresy i jak był spokój w nocy, to możemy być pewni, że też nie było większych jakichś zaburzeń pracy przewodu pokarmowego także, bo oprócz tych...
To świadczy o tym, czy te małpy się, tak w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, czy te małpy się pokłóciły, czy nie?
Na przykład tak, czy się na przykład pokłóciły, czy były inne stresy, bo mogą być inne stresy, załóżmy jakaś zewnętrzna ingerencja sił naturalnych, na przykład jakaś burza, jakieś wichury.
A zwierzęta podobno bardzo lubią maskować swoje złe stany chorobowe, swoje złe samopoczucie.
Potrafią, lubią, chcą, muszą, ponieważ wszelkie stany chorobowe świadczą o osłabieniu. W momencie, kiedy zwierzę jest osłabione, no jakby wystawia się na strzał tego innego, który chciałby go zaatakować, bo jest to dobry moment, bo ten osłabiony będzie miał mniejsze szanse obrony. Bardzo, bardzo łatwo to zobaczyć, jak jest różne zachowanie zwierząt przy pracownikach, którzy się bezpośrednio nimi opiekują i przy mnie. Bo zwierzęta mnie oceniają jako kogoś no, niesprzyjającego, że powiem ogólnie. Pracowników, którzy karmią te zwierzęta, opiekują się nimi na co dzień, odczytują jako kogoś sprzyjającego, prawie członka stada. I teraz jak ja przychodzę, a zwierzę...
Przychodzi lekarz, który zadaje ból?
Przychodzi lekarz weterynarii, który coś od nich chce, bo to nie zawsze jest z bólem związane, a może z takim niewielkim bólem, bo na przykład trzeba zwierzęciu przeprowadzić jakąś procedurę medyczną i to jest poprzedzone na przykład podaniem środka uspokajającego albo narkotycznego. I to jest związane z tym, że ja podaję ten lek strzałką, latającą strzykawką. I to nie jest przyjemne, żeby sobie taką igłę dać wbić w mięsień. I dlatego zwierzęta, jak mnie widzą, a czują się nie do końca dobrze. Na przykład małpa biegała tam, z drugą się kłóciła, noga boli. To jak ja przychodzę, noga cudownie przestaje boleć. I nagle się okazuje, że na tej nodze można szybko biegać. I małpa próbuje ode mnie uciec. To jest tak, człowiek idzie do dentysty, to właściwie w tej poczekalni po pół godziny czekania, to już właśnie ten ząb może nie boli, może ja przyjdę kiedy indziej. Ten sam mechanizm. One nie okazują słabości. Jak zaczynałem pracę w swoim tutaj no już wieloletnim pobycie w ogrodzie zoologicznym, to już było ponad 30 lat temu, jak pierwszy przypadek miałem bardzo takiego dziwnego zwierzęcia, znaczy lwica była chora, ona miała ropne zapalenie macicy i w ogóle tego nie pokazywała. Ona miała tak dużo wewnątrz tej złej wydzieliny w tym organie chorym, że ten organ pękł, a to zwierzę w ogóle nie pokazywało objawów chorobowych. I dopiero mogliśmy stwierdzić chorobę na podstawie badania sekcyjnego. Tak samo kiedyś bardzo dawno temu przywieziono do nas zwierzę z innego ogrodu zoologicznego chore na przewlekłą chorobę w obrębie układu oddechowego w płucach i to zwierzę w ogóle nie pokazywało objawów chorobowych. Dopiero jak padło, musiało paść, bo nie miało czym oddychać, okazało się, że miał bardzo, bardzo zaawansowany stan chorobowy.
Główna zasada w naturze, tak? Nie pokazuj swojej słabości.
Nie pokazuj swojej słabości. Jak pokażesz swoją słabość, będziesz ofiarą. Będziesz wystawiony.
Inni to wykorzystają.
Inni to wykorzystają, dlatego że będziesz wolniej uciekać. Jak mam do wyboru gonić tego, co lepiej wygląda, tego, co gorzej wygląda, będę gonił tego, co gorzej wygląda, bo jego pewnie dogoni, a tamtego w pełni sprawnego to mi się nie uda. Tak to działa.
Często mówi się, natura jest mądra, powinniśmy brać z niej przykład. W tym kontekście?
No właśnie, to jest takie, nie da się na to odpowiedzieć tak, albo skomentować jakoś tak krótko, łatwo i jeszcze błyskotliwie, co bym chciał, ale nie umiem. Więc my czy możemy brać przykład z natury we wszystkim, gdzie natura niszczy, gdzie natura powoduje, przecież mieliśmy powodzie ostatnio, to jest zjawisko naturalne. I nie dlatego, że
ona jest dobra czy zła,
ona jest dobra czy zła.
Ma taką naturę, ta natura.
To jest taki mechanizm. No musimy mieć ludzkie podejście, a nie naturalne, bym powiedział.
No ale jak już się rozumie te mechanizmy obowiązujące w przyrodzie, to jak potem kochać tę przyrodę?
Ale kto mówi, że mamy ją kochać?
A nie?
A musimy ją szanować, musimy ją znać, poznawać, dbać o nią. Ale czy musimy ją kochać?
Rozumieć? To wystarczy?
No, nie wiem, czy wystarczy, tylko wydaje mi się, że należy używać odpowiednich słów dla odpowiednich rzeczy. Ona jest, nie jest do kochania, to nie jest mąż ani żona. Natura jest po prostu czymś, co nas otacza i powinniśmy to rozumieć, umieć współistnieć, współżyć z tymi zewnętrznymi czynnikami, które są, bo z naturą się nie wygra, a z drugiej strony nie możemy niszczyć pewnych rzeczy. To jest ważne.
Przyznam, że to zaskakujące dla mnie opowieści i tłumaczenie tego, co się dzieje w przyrodzie i z przyrodą.
Znaczy ja nie wiem, bo ja staram się nie powtarzać.
Bo ten współczesny internet, wie pan, jest pełen takich sentymentalnych obrazków.
No właśnie, ale to...
Lew siedzi koło owieczki i przytula tę owieczkę.
No tak, no to tak będzie w raju. Tak może kiedyś, tak prawda, Biblia tak opisuje, ale to tutaj chodzi o to, żeby zrozumieć, co się mówi i żeby znaczenie słów miało to, co my chcemy wyrazić, żeby mówić te rzeczy, które są, a nie po prostu powtarzać banały i płynąć z prądem bezmyślnie. No, to chyba nie o to chodzi.
No, takich rzeczy też można nauczyć się w Oliwskim Zoo. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.